Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś kolejny odcinek audycji To się nadaje do radia, wydanie o miłości. O miłości podobno powiedziano już wszystko, wciąż jednak powstają nowe wiersze, książki, filmy. Ludzie w różny sposób i na różnych płaszczyznach odkrywają to uczucie. W końcu miłość często jest też sferą tabu. O miłości w najróżniejszych rodzajach, aspektach i kolorach rozmawiać będę dzisiaj z moimi gośćmi, a są nimi Grażyna Domalewska, psycholog.
Dzień dobry.
Justyna Bongorska, terapeuta uzależnień i seksuolożka z Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U w Szczecinie.
Dzień dobry.
Monika Tich ze Stowarzyszenia Lambda Szczecin.
Witam serdecznie.
I ksiądz Krzysztof Wąchała z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Stargardzie.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Pomyślałem tak sobie, że aby uporządkować tę naszą dyskusję, może warto byłoby zacząć od definicji. Pani Grażyno, jak miłość jest rozumiana w psychologii? Jak naukowcy ją definiują?
Jest to jedna z potrzeb, takich bardzo ważnych potrzeb, która zajmuje trzecie miejsce w tak zwanej piramidzie Maslowa. Najpierw ważne są potrzeby fizjologiczne, później potrzeba bezpieczeństwa, właśnie na trzecim miejscu znajduje się potrzeba miłości i przynależności. Również miłość definiuje się jako komponentę trzech elementów, jako coś, co składa się z trzech elementów, czyli namiętności, intymności i zaangażowania. Tak, najkrócej. Jest tak dużo tych różnych definicji, że właściwie każda jest dobra.
Cieszę się, że zwróciła Pani uwagę na różne definicje miłości, bo tu z kolei pytanie do Pani Justyny, czy istnieje różnica w definiowaniu miłości między psychologami a seksuologami?
Ja też jestem psychologiem, w związku z tym jest mi trudno powiedzieć. Znaczy, ja myślę sobie, że są różne rodzaje miłości. Można powiedzieć, że jest miłość partnerska, miłość relacyjna wobec drugiej osoby, ale może być miłość do ojczyzny, może być miłość i jest jak najbardziej do swoich dzieci, może być miłość do rodziców, w związku z tym mamy różne rodzaje miłości, ale możemy też często mówić, że miłość to jest też jakaś pasja do czegoś, tak? Czyli miłość do gór, miłość do jakichś wędrówek, miłość do istoty najwyższej, jakkolwiek każdy go nazywa, czy będzie to Bóg, czy będzie to energia, więc są różne rodzaje miłości.
Widzę, że ksiądz z zaciekawieniem przygląda się tym rozważaniom. A czy jest coś takiego w teologii jak definicja miłości?
Oczywiście, że jest i ona w dużej mierze utożsamia się z tym, co moje przedmówczynie też powiedziały. Czy zawiera się w tej definicji teologicznej miłości to, co słyszeliśmy przed chwilą? A upraszczając, a jednocześnie konkretyzując, to właściwie chyba trzeba by tylko zacytować teraz fragment listu świętego Jana, który mówi jasno: Bóg jest miłością.
Gdy mówimy o miłości, zwłaszcza po walentynkach, na myśl mnie przynajmniej przychodzą takie romantyczne opowieści jak Romeo i Julia, ale gdyby przyjrzeć się historii tych kochanków, to nie ma tutaj amerykańskiego happy endu. Pani Grażyno, czego może nas nauczyć historia szekspirowskich kochanków?
Myślę, że nie tylko szekspirowskich kochanków, ale czasami też takie współczesne, nieudane związki uczą nas, żeby jednak nie ulegać samym uczuciom, żeby jednak też spróbować zastanowić się nad tym, czy ten związek, w którym akurat jesteśmy, jest dla nas w pełni satysfakcjonujący, czy jesteśmy szczęśliwi, bo jeżeli coś nas uwiera, czegoś nam brakuje w związku i jeszcze ludzie, którzy nam dobrze życzą, przyjaciele, znajomi, ktoś z rodziny mówi: słuchaj, wiesz, ale on i tak dalej, wtedy należy się zastanowić, czy rzeczywiście jest to ta osoba, bo proszę zobaczyć, na samym początku my bardzo idealizujemy partnera, on jest cudowny, wspaniały, najprzystojniejszy na świecie i w ogóle zachowujemy się tak jak bohater romantyczny, który szukał wręcz, gdybyśmy poszli za Mickiewiczem, boskiej kochanki, której nigdy na takim nie bywało świecie. Natomiast okazuje się, że później otwieramy oczy, czy okazuje się, że wcale ten człowiek nie jest aż tak cudowny, tak wspaniały. Musimy uwzględniać fakt, że mamy bardzo, bardzo silną potrzebę. Miłość jest bardzo silną potrzebą i wiele osób rezygnuje z potrzeby bardziej podstawowej, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa i tkwi w związku, w którym na przykład jest przemoc. dlatego że tak bardzo pragnie być kochanym, tak bardzo pragnie być ta osoba kochaną i przynależeć do kogoś, że godzi się na wiele niewygód. Poza tym miłość po jakimś czasie zaczyna się zmieniać, zaczyna nasze emocje, owszem, dalej są, no, jesteśmy na takich wysokich obrotach, jesteśmy tacy uskrzydleni, pomimo że mamy zaburzenia koncentracji uwagi na przykład, ale później zaczynamy zwracać uwagę też na osobowość tego człowieka, którego kochamy. Zaczynamy mówić o sobie, zaczynamy się mu zwierzać i wtedy to jest taki ten moment, czy my rzeczywiście do siebie pasujemy, bo może się okazać, że ten człowiek jest zupełnie inny, jest z innej planety. Jakby młodzież powiedziała, nie nadajemy na tych samych falach.
Widzę, że pani Justyna chce coś dodać.
Znaczy, kiedy myślę sobie o Romeo i Julii, to nie do końca bym powiedziała, że to była miłość, bo to, co powiedziała pani psycholog, miłość składa się z trzech komponentów. Rzeczywiście takim już decydującym komponentem miłości jest zaangażowanie, czyli my to często mówimy zobowiązanie. Zobowiązanie, kiedy osoby decydują się zamieszkać razem, kiedy osoby mówią tak sobie, wobec siebie, wobec najbliższych, kiedy zakładają sobie obrączki na rękę, kiedy decydują się na dzieci. Natomiast myślę sobie, że w Romeo i Julii to przede wszystkim był tak zwany taniec godowy. Dlatego, że w pierwszym etapie bycia w związku, kiedy najczęściej jest namiętność, czyli są te emocje zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne, czyli pożądanie, tęsknota, radość, euforia, ale też gniew czy złość, kiedy widzimy, że ten partner gdzieś nam umyka, czy partnerka. No w związku z tym nie bardzo ja bym tu mówiła o miłości, tylko o tak zwanym tańcu godowym i o tej pierwszej fazie, kiedy to, co też pani psycholog powiedziała, nie widzimy w ogóle tak naprawdę u partnera czy u partnerki różnych cech, ale też myślimy tylko tunelowo.
Czyli można powiedzieć, że to jest zauroczenie, tak?
Po części tak. Znaczy, mnie się podoba taniec godowy, to są słowa Lwa Sarowicza, zresztą też mojego mentora i myślę sobie, że to bardzo fajnie pasuje. Przywdzieramy różne piórka na sobie, tak? Też często jest tak, że kobiety trochę na dzień dobry nie wyjdą na randkę soty, tak? Mężczyźni zachwalają się zasobnością portfela, też pozycją społeczną i tak troszkę siebie nawzajem upiększamy w tym tańcu godowym.
Zanim przejdziemy do głębszych relacji w związkach, chciałbym wykorzystać to, że mamy tutaj panią Monikę ze Stowarzyszenia Lambda. Czy walentynki to wesołe święto dla społeczności LGBT?
I tak, i nie. Znaczy, przede wszystkim walentynki są wesołym świętem dla każdego, kto odnalazł miłość, bo tak to jest, że czasami jesteśmy z kimś, a czasami jesteśmy sami. No ale oczywiście w sytuacji, jaka jest wokół osób nieheteronormatywnych, no często jest to bardzo trudny moment. Prasa, banery na mieście, telewizja jest pełna całujących się par damsko-męskich, którym oczywiście również kibicujemy i trzymamy za nie kciuki. Natomiast w momencie, kiedy nie wiem, dwie dziewczyny lub dwóch chłopców się gdzieś tam pocałuje na ławce w parku, no to mogą w ich stronę polecieć kamienie lub wyzwiska.
No właśnie, bo myślę o historii Romeo i Julii w kontekście także społeczeństwa. Wydaje mi się, że szczególnie nastolatkowie LGBT mogą się utożsamiać z tymi bohaterami właśnie dlatego, że presja społeczna związana ze związkiem Romeo i Julii była bardzo duża i negatywna.
No mamy w literaturze i w filmie jakby sporo takich momentów, chociażby, chociaż moim ulubionym bohaterem filmowo-literackim, nieheteronormatywnym w cudzysłowie, jest Harry Potter, który mieszkał w szafie. Oczywiście on jest w książce jest osobą heteroseksualną, natomiast on musi ukrywać swoją tożsamość, on jest inny niż wszyscy, potem jest nieakceptowany, odrzucony i tak dalej, więc ja bardziej myślę o nim jako takiej figurze dla młodzieży LGBT. Natomiast no, każdy związek nieakceptowany jest dla nas jakby od razu budzi naszą sympatię i to może być na każdym gruncie, czy na przykład różnicy wieku, różnicy stanu społecznego, różnicy majątkowej. Książki Jane Austen na przykład, czy Sióstr Bronte, jak ja je sobie teraz czytam, tam zawsze są jakieś przeszkody, dlaczego oni nie mogą być razem, ci ludzie, którzy się mają ku sobie. I często są to takie powody, które dla nas we współczesnym świecie się wydają po prostu okrucieństwem. I myślę, że też, oczywiście mi to też daje nadzieję, że za jakiś czas nasze dzieci, nasze wnuki będą sobie myślały, ojej, w 2019-2020 roku ludzie nie mogli brać ślubu, jak się kochali?
O tym jeszcze porozmawiamy, ale na razie parafrazując tekst znanej piosenki, do miłości trzeba dwojga, ale gdy zakochani są młodzi, to do tej dwójki dołączają jeszcze rodzice obojga. Stąd moje następne pytanie do pani Justyny. Skąd rodzice mają wiedzieć, na jak dużą ingerencję w związku swojego dziecka mogą sobie pozwolić? Gdzie leży granica, której nie wolno przekraczać?
Znaczy, myślę sobie, że znowu to jest wszystko indywidualnie, bo to, co kiedyś mówiłam w tym radiu, my często sami nie mamy załatwionej swojej sprawy seksualności. Ja zawsze będę powtarzać, że człowiek seksualny jest od urodzenia do śmierci. Że seksualność to nie jest jakby fizyczne kontakty, tak? Seksualność to jest płeć, to jest orientacja, to jest tożsamość. Seksualność to są uczucia, to są moje fantazje, to są moje wyobrażenia, to jest relacyjność przede wszystkim. Bo też kiedy mówimy o miłości, to bardzo często zapominamy mimo XXI wieku, że jednak dominuje relacyjność, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety. Tak? Ostatnio też czytałam taki wykład z profesorem Starowiczem. On nie zajmuje się kobietami świadczącymi usługi seksualne. Ja jako między innymi, która pracuje osoba w stowarzyszeniu od prawie 15 lat, pracujemy z tymi kobietami.
W Stowarzyszeniu Dadu, o tym też powiemy.
Tak, w Stowarzyszeniu Dadu. I widzimy tam, jak zmienił się trend kobiet. Kiedyś mówiono, że kobieta, która świadczy usługi seksualne, nie całuje się ze swoim klientem. Teraz wiemy, że tak nie ma, że klienci bardzo często przychodzą tylko po to, żeby porozmawiać, żeby pobyć z daną osobą, czyli tak naprawdę potrzebują relacyjności i drugiej osoby. Natomiast wracając do pytania a propos rodziców, myślę sobie, że trochę też jest też tak, że rodzice zapętlili się, ale też nie ze swojej winy. Trochę jest tak, że patrzymy na media, co się dzieje. Dzisiaj tak bardzo dużo bodźcujemy, tak? W XVI wieku człowiek przez całe życie nie miał tyle bodźców, ile dzisiaj my przez jeden dzień, tak naprawdę. I też ludzie się gubią w różnych rzeczach, bo dostają różne informacje. Proszę też zobaczyć, co robią media. No też jesteście mediami, jeżeli chodzi o seksualizację. Tak? Każda reklama, tam jest seksualizacja, czy to jest do psa, do kota, do dziecka, czy to jest samochód, tak? Czy reklamujemy coś innego. I teraz ci rodzice zaczynają się gubić. Jedni mówią to, drudzy mówią tamto. Często nie słuchają siebie, ale też często nie mają podstaw i wiedzy. Tak? Normą rozwojową u adolescentów są związki preintymne, czyli wchodzimy w znajomości, niekiedy one są homogeniczne, tak? Czyli szczególnie kiedy to są dwie dziewczyny, na początku, tak? 11, 12, 13-letnie. Chłopcy też nie do końca, jak mają 15 lat, mają ukształtowaną tożsamość seksualną, tak? Myślę sobie, że dobry rodzic to jest taki, który słucha swojego dziecka, który ma chociaż trochę czasu, ale który wie, czym się dziecko interesuje, czego dziecko potrzebuje, jakie dziecko ma pragnienia i chociaż trochę spędza z nim czas i trochę wchodzi w ten czas z nim, ale znowu relacyjny. Nie to, że kupię dziecku komputer, najnowszą komórkę, wyślę dziecko na najlepsze wakacje, tylko będę chociaż trochę z tym dzieckiem. Jak my pracujemy z młodzieżą, bo ja też pracuję i z młodzieżą, i z dorosłymi, oczywiście nie jednakowo, i zawsze zadaję takie pytanie młodzieży, czego potrzebujecie od swoich rodziców, a czego być może nie dostaliście? To nigdy nie ma na pierwszym miejscu pieniędzy. Kiedy na pierwszym miejscu najczęściej jest czas poświęcony, ale też granice, które rodzice stawiają. Bo z jednej strony często jest tak, że ci rodzice rzeczywiście mają coś takiego, że ograniczają wszystko, a z drugiej strony jest labilność w wychowaniu i wszystko można, tak? A kiedy pytam rodziców, jak myślicie, jakie są oczekiwania dzieci waszych, to niestety rodzice zawsze mówią pieniądze. Kiedy my im pokazujemy te przeciwstawne, to oni są w ogóle są zdziwieni, że ich dzieci jednak na pierwszym miejscu potrzebują być z nimi w tej relacji. Oczywiście to się zmienia potem, bo kiedy jestem adolescentem, no to grupa rówieśnicza jest największa, tak? Ale też jeżeli młodzi ludzie widzą, że rodzice się szanują, że rodzice się przytulają, że mówią do siebie z czułością, to wchodząc w różne związki preintymne będą tego samego chcieć od partnera, od partnerki. I myślę, że to jest ważne modelowanie.
I o miłości w rodzinie także powiemy sobie trochę później. A teraz idźmy dalej. Pani Grażyno, kiedy mówimy już o dorosłym związku dwojga ludzi, to jak dbać o tę drugą stronę, by udało się stworzyć stabilny, długotrwały związek? Czy jest taka metoda, sposób?
Każdy człowiek jest inny, każdy mąż czy żona też przecież są innymi ludźmi, dlatego też nie ma jakiegoś takiego szablonu. Natomiast na pewno o związek trzeba dbać. Związek nie jest czymś, co można odłożyć sobie na półkę i to będzie, to nigdzie nie ucieknie. Zawsze związki, obojętnie czy to jest miłość między małżonkami, czy to jest przyjaźń, takie emocje, takie uczucia trzeba pielęgnować. One są jak ogień w kominku. I zawsze trzeba tego drewna dołożyć, bo inaczej one po prostu znikną. Dlatego też nie może być tak, że na przykład po 2-3 latach żona przestaje dbać o siebie, czy na przykład mąż przestaje być uprzejmy dla żony. Nie może być tak, że my będziemy biegać do pracy, spotykać się, właściwie mijać się w drzwiach, od czasu do czasu jakiś seks i to wszystko. To jest bardzo dobra recepta na to, żeby związek się rozpadł. Ja przyjmując pacjentów, zauważam nieraz, że ludzie ze sobą nie rozmawiają, dlatego że nie mają na to czasu, ponieważ w tych teraz dominuje pośpiech, dominuje taka gonitwa za pieniądzem, ale także chęć utrzymania się na jakimś tam poziomie i my praktycznie na pierwszym miejscu stawiamy pracę, stawiamy inne rzeczy, a może lepszy samochód sobie kupię, natomiast rodzina schodzi troszeczkę na plan dalszy. Ja nie mówię, że wszędzie, zawsze tak jest, ale taki schemat powtarza się, kiedy związek się rozpada i wtedy mogą być różne warianty, różne rozwiązania takiego problemu. Albo jedno z małżonków czy z partnerów znajduje sobie kogoś i będzie ktoś inny, kto wysłucha, przytuli i niekoniecznie musi to być prostytutka, ale może to być na przykład koleżanka z pracy. Może być też tak, że po prostu ludzie popatrzą na siebie któregoś dnia i dojdą do wniosku, że niestety, ale oni już nie czują do siebie tego, co było, co czuli przed 5 laty, czy przed 10 laty.
Niech mnie pani poprawi, jeśli się pomylę. Czyli w każdym związku musi znaleźć się taki czas, w którym obydwie strony powiedzą sobie, hej, porozmawiajmy.
Zgadza się. Przede wszystkim rozwiązujmy wspólnie problemy. Bądźmy dla siebie przyjaciółmi. To jest bardzo ważna recepta na związek, bo miłość, bo namiętność kiedyś słabnie. Jeżeli na przykład mamy po 50 czy 60 lat, nie mamy takiej gospodarki hormonalnej. Nasz organizm wygląda inaczej. Nie mamy aż tak na przykład wysokich potrzeb seksualnych. I co nam zostaje, jeżeli jesteśmy w związku, który się opierał właśnie na fascynacji, co takiej seksualnej, na co zostanie ze związku, jeżeli na przykład patrzymy, żeby nasz partner był ładny, żeby nasz partner był przystojny, bogaty. Co się zadzieje, jeżeli na przykład którejś z małżonków zachoruje na raka? Nawet zachoruje chociażby na jakąś chorobę autoimmunologiczną, chociażby na łuszczycę. Co wtedy? Co będzie z tą miłością?
I tu przechodzimy do sakramentalnego, żeby żyli ze sobą aż do śmierci. I moje pytanie do księdza Krzysztofa jest takie, co według księdza daje parze sakrament małżeństwa?
Ja jeszcze chciałem nawiązać do moich przedmówczyń.
Proszę bardzo.
Ale to będzie w kontekście, mam nadzieję, odpowiedzi na zadane przed chwilą pytanie, bo jeden z bardzo istotnych elementów miłości i myślę, to się mieści też w pojęciu psychologicznym czy socjologicznym, ale również sakramentalnym, to jest wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, chociażby w kontekście wypowiedzi przed chwilą słyszanej, co będzie, kiedy się ktoś rozchoruje poważnie i tak dalej. Biorę odpowiedzialność za ciebie i to się mieści w księdze małżeńskiej, kiedy małżonkowie wzajemnie siebie sobie ofiarując w tym sakramencie mówią i nie opuszczę ciebie aż do końca, czyli bez względu na wszystko, co się wydarzy, czego przewidzieć nie jesteśmy w stanie, biorę za ciebie pełną odpowiedzialność od początku do końca. I to jest, myślę, też clue tego pytania i zarazem odpowiedzi, co daje sakramentalne małżeństwo. Mianowicie to i całkiem niedawno, bo w poniedziałek na wstępnej nauce w czasie szkoły dla narzeczonych
przygotowującej. Bo warto powiedzieć, że ksiądz udziela nauk przedmałżeńskich.
To znaczy nie sam, w zasadzie chyba w każdej parafii prowadzone, przynajmniej większej, są tak zwane kursy przygotowujące do sakramentalnego małżeństwa. W naszym przypadku my to nazywamy szkołą. Dla narzeczonych nie prowadzę tego sam. Jest więcej osób zaangażowanych, specjaliści w różnych dziedzinach, ale to, co mogę powiedzieć chociażby w kontekście właśnie ostatniego spotkania, kiedy tematem było przede wszystkim właśnie to pojęcie sakramentalności małżeństwa, to zwracaliśmy uwagę na fakt, że wchodzenie w tę relację małżeńską dwojga osób, mężczyzny i kobiety, ona jest poszerzona jeszcze o kogoś, czyli w tym przypadku o Pana Boga. Właściwie można by powiedzieć na przykładzie wykresu, że to są trzy osoby. I ta relacja związana z Panem Bogiem, czyli sakramentalnego małżeństwa, sprawia, że my tę swoją przyszłość, za którą bierzemy odpowiedzialność, tworzymy jakby nie sami, że mamy jeszcze bardzo konkretne wsparcie. Oczywiście jest to do przyjęcia dla osób wierzących. Ktoś, kto ma inny światopogląd, prawdopodobnie na to w taki sposób nie spojrzy. I jeszcze trzymając się tego wykresu trójkąta, można też jakby taką prostą definicję czy przykład podać, że im bardziej małżonkowie, czyli mężczyzna z kobietą, zbliżają się do Pana Boga, indywidualnie, ale też i razem, jak to mówił Jan Paweł II, jeszcze właściwie jako Karol Wojtyła, dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje. Jeśli razem podejmują te relacje z Panem Bogiem, to zbliżając się do Boga, zbliżają się też do siebie.
Chciałbym zapytać panią Grażynę i panią Justynę, czy nauka w jakiś sposób może potwierdzić, czy małżeństwo po prostu prawne pomaga w utrzymaniu długotrwałej relacji? Widzę, że pani Justyna chce zabrać głos.
Znaczy, ja nie wiem, czy do końca małżeństwo, natomiast Amerykanie robili bardzo dużo badań, bo Amerykanie specjalizują się w takich badaniach. I rzeczywiście czynnikiem chroniącym związek jest wiara. Nie było powiedziane Bóg, czy to wiara katolicka, czy to wiara chrześcijańska, islam, ale rzeczywiście wiara jest czynnikiem krojącym w różnych kontekstach, w utrzymaniu związku, ale też wchodzeniem w różne uzależnienia, tak? Więc jest to jako pewnik, tak? Wiara w coś, w co wierzę, tak? Bo wiara też nam daje podstawy i wiara też nam daje jakieś takie ograniczenia, w czym mam się poruszać, tak? Daje nam normy tak naprawdę i wartości. A rzeczywiście, kiedy ja pracuję z młodymi ludźmi, to dla nich rodzina jest jedną z najwyższych wartości.